Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Boże moich przodków i Panie miłosierdzia, który swoim słowem uczyniłeś wszystko i w swojej mądrości stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by w mądrości i sprawiedliwości władał światem, a sądy sprawował w prawości serca. Daj mi mądrość, która razem z Tobą zasiada na tronie i nie usuwaj mnie spośród Twoich dzieci, bo jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, człowiekiem słabym i żyjącym krótko, zbyt lichem, by pojąć sprawiedliwość i prawa. Choćby nawet wśród ludzi był ktoś doskonały, jeśli mu zabraknie mądrości danej przez Ciebie, za nic będzie poczytany. Z Tobą jest mądrość, która zna Twe dzieła, i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś. Wie, co jest miłe dla Twoich oczu i co słuszne według Twych przykazań. Wyślij ją ze świętych niebios i poślij z tronu Twej chwały, aby przy mnie będąc ze mną pracowała i żebym mógł poznać, co jest miłe Tobie. Ona wie bowiem i rozumie wszystko. Moim czynom będzie mądrze przewodziła i ustrzeże mnie dzięki swej chwale. Drodzy radiosłuchacze i wszyscy, którzy łączycie się z nami, czy to przez internet, czy przez jakiekolwiek inne środki masowego przekazu, na początku wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pozdrowiona Jego niepokarana i błogosławiona Matka oraz jej oblubieniec święty Józef. Niech razem z naszymi świętymi patronami, aniołami stróżami, a zwłaszcza z patronami naszej umiłowanej Ojczyzny Polski, świętym Wojciechem biskupem, Stanisławem biskupem, świętym Stanisławem Kostką, Andrzejem Bobolą, z Janem Pawłem II, siostrą Faustyną i z tymi, których nasza ojczyzna jako matka przez wieki jako świętych zrodziła. W szczególny zaś sposób ze świętym Ambrożem, patronem dzisiejszego dnia, których to świętych patronów obieramy też na patronów naszych rekolekcji i prosimy, aby wybłagali nam przed tronem Bożym otwarte serca, abyśmy mogli głębiej wniknąć w tajemnicę naszej chrześcijańskiej, katolickiej wiary. Bardzo serdecznie na początku pozdrawiam też wszystkich ojców redemptorystów. Bardzo dziękuję na ręce ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka za zaproszenie do poprowadzenia tych rekolekcji. Pozdrawiam całą wspólnotę rodziny Radia Maryja, wszystkich radiosłuchaczy i wszystkich przyjaciół, ludzi dobrej woli. Ukochani, rekolekcje. Wiele osób pyta, po co? Dlaczego? Skoro wydaje się, że już wszystko wiemy. Przecież chodziliśmy na katechezę, uczestniczymy w mszach świętych, coniedzielnych. Po co jeszcze jakieś rekolekcje albo Kościół, najczęściej tak to się mówi, wymyśla jakieś misje, dodatkowe godziny. Po co to wszystko? Czy jest w ogóle sens? Ukochani, jakbyśmy spojrzeli na to tak trochę z boku, oczyma może już nie własnymi, ale tak jak patrzy na nas ktoś z zewnątrz. Jak my żyjemy? Czy my rzeczywiście jesteśmy świadkami tej wiary, którą wyznajemy, do której się przyznajemy, albo i nie? Otóż doświadczenie nasze, chrześcijan, przez wieki ukazało nam bardzo ciekawą rzecz, że w historii świata, szczególnie w historii chrześcijańskiej, ludzie generalnie nie mają problemów z jakimś wewnętrznym, głębokim, intuicyjnym przekonaniem o istnieniu Boga. W zasadzie możemy powiedzieć, że jak historia uczy, ludzie zawsze wierzyli, że istnieje rzeczywistość transcendentna, przekraczająca ten świat, że istnieje jakiś Bóg, bogowie, że istnieje świat duchowy. Wszystkie kultury i cywilizacje były religijne, miały swoje obrzędy, swoich bogów, swoje ołtarze, swoich kapłanów i swoje ofiary. A więc nie możemy powiedzieć, że oni byli niewierzący. To byli ludzie, którzy autentycznie wierzyli, uznawali istnienie rzeczywistości, która ich przekracza, która jest większa ponad to, co mogą widzieć i czego mogą doświadczyć tu na ziemi. A więc wiara rzeczywiście była. Nie znamy jakiejś systemowej cywilizacji, która by była ateistyczna. W zasadzie wszystkie są religijne i oparte wręcz na religijnościach. A więc z wiarą w to, że świat, że nie tylko istnieje ten materialny, który widzimy, ale że istnieje to coś więcej, ludzie nigdy nie mieli problemów. Jednak gdyby to wystarczyło, to niepotrzebne by było objawienie Boże. Czym więc jest chrześcijaństwo? W jaki sposób my na to wszystko patrzymy? Gdzie my jesteśmy? Gdzie jesteśmy osadzeni? I właśnie od odpowiedzi na to pytanie wszystko zależy. Bo Słowo Boże poucza nas, że do Boga Stwórcy człowiek może dojść rozumem. Bóg stworzył tak człowieka, że analizując rzeczywistość otaczającego świata, człowiek może dojść do wewnętrznego, głębokiego, intuicyjnego przekonania, że ten świat ma jakąś przyczynę sprawczą, jakiegoś Stwórcę. I do tego możemy dojść. Zresztą pięknie o tym w kilku miejscach mówi Pismo Święte, chociażby list do Rzymian. Od stworzenia świata niewidzialne przymioty Boga, jego wiekuista potęga i bóstwo stały się widzialne dla umysłu przez dzieła, które Bóg stworzył, przez dzieła Boże. Czyli, że po dziełach możemy dojść do Stwórcy. A więc patrząc na rzeczywistość świata, tak jak patrząc na piękno świątyni, widzimy, że po tej świątyni możemy, zbudowanej rękami ludzkimi, możemy dojść do budowniczych. Że ona ma swoją przyczynę. I patrząc na dzieło, Mówi Słowo Boże, że możemy dojść tak samo do Stwórcy. Jednak możemy dojść, że ten świat ma jakąś przyczynę, jakkolwiek byśmy ją nie nazwali. My nazywamy tą przyczynę Bogiem, Stwórcą. To do tego rozum może nas doprowadzić. Jak najbardziej. Ale rozum, choćby był najpotężniejszy i najgłębszy, nie odpowie nam na pytania dotyczące sensu życia. No dobrze, jeżeli nawet Bóg istnieje, Stwórca jest i ten piękny świat wokół nas uczynił, no to po co? W jakim celu? Jaki jest ostateczny cel istnienia świata? Kim ja jestem jako człowiek? Dokąd idę? Jaki jest sens istnienia rodzaju ludzkiego? Dlaczego ten świat jest tak poukładany? Dlaczego jest cierpienie? Dlaczego? Dlaczego jest śmierć? Czy grób to koniec? Czy trumna to pustka? Czy może nie? Dlaczego w swoim sercu ja nie czuję starości? Dlaczego upływające lata słabnie mi ciało, a serce cały czas młode i rwie się do życia? Skąd to się bierze? Co nakazuje, albo kto nakazuje mojemu sercu być młodym? Kiedy, pamiętam, głosiłem misję święte w jednej z parafii w Opolu i kiedy poszedłem odwiedzić jedną parę, to było małżeństwo, które przeżywało 72 lata małżeństwa, 72 lata, już prawie 3. No i poszedłem do domu, bo małżonka tego pana, z tego co pamiętam, miała na imię Ania, to było wiele lat temu, nie mogła przyjść, bo miała chorą nogę. No to poszedłem pobłogosławić tych małżonków do domu, skoro 72 lata małżeństwa. No i pamiętam, kiedy wszedłem do tego domu, zobaczyłem mężczyznę, silny taki, jeszcze wydawało się, myślałem nawet, że to syn tego pana, a on mówi, nie, nie, to ja, proszę księdza. No i tak od słowa do słowa, no i oczywiście ten pan spogląda na mnie, a ja mówię, no to uklęknijmy się, pomodlimy, no i tak klękamy, pomodliliśmy się, pobłogosławiłem ich, udzieliłem komunii świętej, no i potem mówię, wie pan co, tak sobie trudno mi wyobrazić, że to z tą jedną kobietą ukochaną 72 lata. To aż tak trudno sobie wyobrazić taki wiek. Mówię, no to ja jeszcze raz tyle prawie będę musiał żyć. Wtedy, jak go spotkałem. I że nic się nie zmieniło. A on chyba mnie nie dosłyszał i tak podszedł do tej swojej małżonki, przytulił jej głowę i mówi, proszę ojca, ja księdzu gwarantuję, że ona się nic nie zmieniła. Mówi. Nic nie zmieniła. Mówi, proszę księdza, mówi, ja 72 lata z nią żyję i ja cały czas nie wiem, o co jej chodzi. Mówi, uśmiechnął się, pocałował ją w czoło. No i oczywiście pani Ania coś tam też odpowiedziała. No i w końcu tak popatrzył na mnie, podszedł, a na ścianie wisiało lustro i popatrzył w to lustro i mówi, wie ksiądz, mówi, no rzeczywiście muszę powiedzieć, że środeczek to został ten sam, ale wie ksiądz co, opakowanie to nam poleciało, mówi. Opakowanie się posypało. Ale muszę księdzu powiedzieć, że w środeczku to ona dalej jest ta 18-letnia dziewczyna, którą brałem, mówi. Cały czas ta sama. Nic. Opakowanie tak. No właśnie. I tak pamiętam, bardzo to na mnie zrobiło duże wrażenie. No, dlaczego to opakowanie się psuje, a środek pozostaje młody? Kto nakazuje nam być młodym w sercu? I na te pytania nie znajdziemy odpowiedzi, korzystając tylko z rozumu i analizując rzeczywistość otaczającego świata. Na te pytania, choćby rozum był najpotężniejszy, odpowiedzi nie znajdzie. Skąd my otrzymaliśmy odpowiedzi na te pytania? Właśnie z objawienia Bożego. My wierzymy nie tylko w fakt, że Bóg istnieje i że stworzył świat. Nie tylko, że wypowiedział się w dziele stwórczym, że potęgą swojej wielkości, miłości powołał wszystko do istnienia łącznie z nami. My wierzymy, że Bóg przemówił do świata nie tylko przez stworzenie, ale że skierował do nas swoje słowo. I że dopiero słowo Boga nadało najgłębszy sens naszemu życiu. To dzięki Słowu Bożemu zrozumieliśmy, kim jesteśmy i dokąd idziemy. Jaka jest nasza godność i ostateczne przeznaczenie. Kim jesteśmy? Co jest ostatecznym celem życia człowieka na ziemi? Ostatecznym celem. Jeżeli człowiek to zrozumie, to wszystko wygląda inaczej. Wszystko. A więc to Bóg nam objawił. On dał nam zrozumienie, kim jesteśmy, że stworzył każdego z nas jako swoje dziecko. Powołał do istnienia tylko i wyłącznie po to, aby dać nam udział w swoim nieskończonym boskim życiu. Nie ma innego celu stworzenia człowieka. Bóg powołał każdego z nas do istnienia tylko po to, aby dać nam udział w swoim boskim, nieskończonym życiu. Jeżeli nie osiągniemy tego celu, będziemy przeklinali dzień, kiedy nasze życie rozpoczęło się pod sercem matki. Jeżeli nie osiągniemy szczęścia w Bogu, bo życie na ziemi jest tylko czasem próby z wolności i z miłości, którą Bóg nam dał. To Bóg mówi, że powołał mnie do istnienia, ale nie jako samotnika, że wpisał w moje serce to pragnienie i doświadczenie dziecięctwa, że ja cały czas czuję, że jestem czyimś dzieckiem, że wpisał w moją naturę na mocy aktu stwórczego tak zwane niezbywalne dary, dał mi rozum, wolną wolę. Dzięki rozumowi mogę poznawać, dzięki wolnej woli mogę podejmować wolne decyzje. Dał mi sąd sumienia, więc w moim sercu zostawił swoje oko, pozostawił swój głos, dzięki któremu słyszę, on mnie upomina, niejako rozbrzmiewa subtelnym nakazem. To czyń, bo dobre, tego unikaj, bo złe. A więc jestem istotą moralną, potrafię rozróżnić dobro i zło. To Bóg mówi mi, że wyznaczył granice mojej wolności. Granice mojej wolności. I właśnie granicą mojej wolności, jak mówi Słowo Boże, jest dobro Boże objawione nam, właśnie dobro Boże drugiego człowieka. To, co człowiek otrzymał na mocy aktu stwórczego. Czyli Bóg wszystko stworzył, ale zabezpieczył to wszystko swoim Bożym prawem. I dlatego pomiędzy nami jest dekalog, bo prawo Boże wyznacza nam granice tej wolności. I kwestia jest, co my teraz z tym zrobimy, jak my to zrozumiemy. Granicą mojej wolności jest więc Twoje dobro. I pomiędzy nami jest prawo Boże, które chroni tego mojego dobra i Twojego. Żebym ja nie wszedł na teren Twojej wolności i godności i Ci nie ukradł tego. Nie stał się złodziejem, nie ukradł tego, co Bóg Ci dał na mocy aktu stwórczego. Dlatego pomiędzy nami jest dekalog. Pan Bóg postawił siebie na pierwszym miejscu. Mówi, pamiętaj, jeden jestem i nie ma innego. Będziesz się do mnie zwracał jak dziecko. Będziesz patrzył w niebo i mówił, ojcze, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To, co święte uszanujesz, moje imię będzie w twoim sercu i będziesz do niego z szacunkiem się zwracał i z nim obchodził. Zabezpieczył Pan Bóg też to, co święte, dla siebie. A więc ten dzień, który Bóg pobłogosławił jako święty, jest to trzecie przykazanie. I zaraz zauważmy, co potem. Zaraz po trzech Bożych sprawach fundamentalnych zabezpieczył Pan Bóg tak samo bramę życia, czyli ojcostwo i macierzyństwo. Czwarte przykazanie. Będziesz czcił ojca i matkę, aby długo i szczęśliwie żyć na tej ziemi i aby ci się powodziło. Czwarte przykazanie zabezpiecza godność rodzicielstwa. Będziesz czcił ojca i matkę. Dlaczego? Bo przez nich wszystko, co masz, wszystko, co ci dałem, mówi Stwórca, dałem ci przez bramę życia, przez ojcostwo i macierzyństwo twoich rodziców. A więc nie masz nic, co mógłbyś tylko i wyłącznie sobie przypisać. Bo warunkiem podstawowym, fundamentalnym wobec wszystkich darów, jakie otrzymałeś, jest dar życia udzielony ci poprzez posługę ojcostwa i macierzyństwa rodziców, czyli poprzez właśnie bramę życia, którą Pan Bóg stworzył. Tak to rozumiemy. I zaraz zobaczmy, kochani, że po tym, jak Pan Bóg zabezpieczył bramę życia, to następne przykazanie wyznacza granice mojego działania, gdy chodzi o świętość życia, dar życia. A więc nie będziesz zabijał, mordował, nie będziesz przelewał niewinnej krwi, bo upomnę się u ciebie o każdą niewinną przelaną krew człowieka. A więc nie będziesz zabijał. I dlaczego? Ponieważ wszystko, co masz, masz tylko dlatego, że żyjesz. Bóg jest źródłem życia, jest życiem i dlatego udziela nam życia, istnienia. Czyni to w niezwykły sposób, tak jak mówiliśmy, czyli tchnienie życia idzie z majestatu Boga pod serce matki i tam dokonuje się cud, cud stworzenia. Tam się rozpoczyna życie każdego z nas. To usta matki wykarmią, to serce matki prowadzi pokarm do serca dziecka. I dlatego właśnie dar życia jest zabezpieczony, bo wszystkie potem dary uzależnione są od tego pierwszego. Nie masz życia, nie masz nic. I zaraz z tym związany co? Święty dar przekazywania życia. Zobaczmy, kochanie, brama życia, dar życia i święty, szóste, święty dar przekazywania życia, a więc nie będziesz cudzołożył, nie będziesz bezcześcił i profanował świętego daru przekazywania życia, bo tego daru nie udzieliłem nawet aniołom w niebie. Nawet aniołowie, ani archaniołowie, ani cherubini, ani serafini, ani potęgi, trony, władze, zwierzchności czy panowania. Żaden z potężnych chórów anielskich nie może przekazać życia. Tylko człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga, otrzymał niezwykły przywilej współpracy z Bogiem w dziele stwarzania, że właśnie rodzice, korzystając ze świętego daru przekazywania życia, wyzwalają w Bogu miłość stwórczą i ogień życia jest składany pod serce matki. Dlatego nie będziesz bezcześcił, profanował, bo życie jest święte, bo święty dar przekazywania życia jest święty. A potem Pan Bóg zabezpieczył co? Zabezpieczył również i wszelkie dobra, które mamy. Masz prawo do tego, żeby mieć dom. Matka Ziemia ma wyżywić nas wszystkich. Masz prawo do pokarmu, do jedzenia. Gdybyś z głodu wyciągnął rękę po cudze, tak jak apostołowie, którzy w polu z głodu mucili kłosy i jedli, chociaż nawet był szabat. Ale jedli, to nie było ich. Nie mieli grzechu, bo jeżeli z głodu weźmiesz chleb i zjesz, nawet grzechu wtedy nie ma. Tak Słowo Boże poucza. A więc masz prawo do tego, żeby mieć dom, żeby mieć wszystko to, co zabezpiecza dobro na tym świecie, chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj chleb powszedni, chleb ten właśnie codzienny. To jest chleb ubogiego, to jest chleb wystarczający. Boże, żyw mnie chlebem wystarczającym, żebym nigdy z głodu nie musiał wyciągać ręki po cudze i żebrać albo kraść, ale bym nigdy też w moim sercu nie zgnuśniał, nie stał się przewrotny i bym czasem Tobą mnie wzgardził. Taka jest logika właśnie tego przykazania. Zobaczcie, do czego doszło. Dzisiaj 2/3 świata żyje w nędzy, kochani. W nędzy. Dzieci, co kilka sekund umiera dziecko na rękach matki tylko dlatego, że matka nie ma mu co włożyć do ust. Kiedy pamiętam pierwszy raz, wiele lat temu byłem w Stanach Zjednoczonych i zobaczyłem w jednym miejscu kontenery i kosze na śmieci pełne wyrzuconego chleba, świeżego chleba. Kochani, rozpłakałem się przy tym kontenerze, rozpłakałem się jak dziecko. Bo sobie przypomniałem właśnie to, kiedy moi współbracia z misji, ci, którzy pracują na misji jako misjonarze świętej rodziny, właśnie mówi mi, jeden opowiada, człowieku, ja za 25 zł cały sierociniec mogę wyżywić. Mówi, dzieci, kiedyś wszedłem do sierocińca, a tam mówi, pytam, co będziecie dzisiaj jedli? Taki ksiądz Janek Podgórniak mówi. No, ryż, ojcze. No tak, no ale co do ryżu? No ryż. Kiedy trzeci raz zapytałem, to dzieci zwiesiły główkę, ojcze, mamy ryż. I jesteśmy szczęśliwi, bo nie będziemy głodni. I wtedy zrozumiał, że nie mają nic do tego ryżu, że zjedzą osolony tylko ryż z wodą. Rozpłakał się, mówi, natychmiast wszystkie używki, cokolwiek, mówi, miał, przeżył drugie nawrócenie. Te dzieci, mówi, to ja, mówi, potrafię na jakieś inne, być może niepotrzebne rzeczy wydać jakiś grosz, a te dzieci, mówi, na samym ryżu. No tak. A więc doszło do sytuacji niezwykłej, nie? Nie kradnij. Pieniądze, które się marnują, żywność, która się marnuje, pamiętajcie, jedzenie, jeżeli wyrzucasz do śmieci, to jest jedzenie, o którym Pan Jezus mówił, byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, nie daliście pić. Ja teraz wiem, dlaczego czy babcia, czy ciocia, jak spadła kromka chleba, jak byliśmy mali, to kazała uklęknąć, podnieść tą kromkę i pierwsze obdmuchnąć, pocałować i zjeść, bo Pan Jezus chleb wziął w swoje ręce, bo myśmy chleba kiedyś nie mieli. Myśmy przed chlebem klękali się, modlili. A dzisiaj myślałem, że to do Polski nie dojdzie. Zobaczcie, co się stało. Już dzisiaj kontenery na śmieci pełne wyrzuconej żywności. Planujmy to. Nie bierzmy tej odpowiedzialności na siebie, kiedy ludzie umierają z głodu. A więc nie kradnij. Potem Pan Bóg zabezpieczył dobre imię. A więc nie będziesz fałszywy wobec drugiego człowieka, nie będziesz oszczercą, nie będziesz wypowiadał fałszywie przewrotnych słów, zamyślał zła względem twojego brata. To jest właśnie to przykazanie. Dobre imię, kochani. Dobre imię. Oszczercy Bóg nie pozostawi bez ukarania. Zapamiętajmy to. I oczywiście dobro, jakim jest rodzina, małżeństwo zabezpieczone, nie będziesz pożądał żony twojego brata, tak samo i męża. Bo to chodzi o rodzinę. Więź mi, o dziecko w domu ma prawo widzieć ojca, który wyznaje miłość jego matce. I nie mamy prawa tego go pozbawić. Dziecko w domu ma prawo widzieć matkę, która wyznaje miłość jego ojcu. Tak to zrozumieliśmy. Jako misjonarzowi świętej rodziny mi bardzo na sercu to leży. No bo jak z tymi rodzinami co chwilę mamy do czynienia i widzimy, co się dzieje. I dlatego nie pożądaj, nie niszcz małżeństwa i rodziny. No i oczywiście w ogóle opanuj swoje pożądliwości. Taka jest logika właśnie tego prawa. Bóg wyznaczył mi granice wolności i problem, że niektórzy nie chcą tego uznać, bo im się wydaje, że wszystko mogą. Wszystko mogą. I właśnie nie, to nie jest tak, że mi wszystko wolno. Ja muszę liczyć się z tym dobrem, które Bóg tobie dał. Nie wolno mi tego kraść. I kończąc, kochani, pamiętam, kiedyś pewnego dnia jadę samochodem z moim kolegą, jedziemy i straszny wypadek. Właśnie nawiązując do tej wolności. Na naszych oczach jedzie człowiek i niemalże, no praktycznie kurz jeszcze tylko widzieliśmy, samego uderzenia nie, ale dochodzi do strasznego wypadku. No, potem się okazuje, że szaleniec, bez prawa jazdy, kradzionym samochodem, popijanemu, na terenie zabudowanym prawie 160 km na godzinę, zabił dwójkę dzieci. Kiedy odnalazłem pierwsze wyrzucone kilkadziesiąt metrów dalej poza drogę, pamiętam, w polu ta dziewczynka leżała. Umierała na moich rękach, trzymałem jej głowę, kiedy konała. Obok mnie stanęła matka, która trzymała drugie konające swoje dziecko. A ten, który to zrobił, jeszcze ze mną próbował dyskutować, że filozofował mi tam. Ja mówię, człowieku, no właśnie to zrozumieliśmy jako chrześcijanie, że z wolności trzeba umieć korzystać. Twoja wolność, coś ty zrobił. Ty możesz 1000 razy klęknąć u krat konfesjonału teraz, mury kościoła z żalu rozbić. Bóg nie cofa czasu. Bóg nie cofa czasu. Zło, które się uczyni, ono jest dokonane. My możemy przebaczyć, ale Bóg, jeżeli oko komuś wybiłem, tego oka z powrotem nie wkłada. Nie włoży z powrotem pod serce matki dziecka, które ona uśmierci swoją decyzją. Bóg nie zrobi tego. Bóg ma wieczność, pozostawił sobie. Bóg da możliwość naprawy wyrządzonego zła. Bóg rzeczywiście sobie z tym poradzi, ale co my wtedy? Im tłumaczę temu człowiekowi. Widzisz, coś ty zrobił, zapieczętowałeś życie tych dzieci na wieki, na zawsze. To ty zgrzeszyłeś, ale rodzice muszą teraz grób otworzyć i ciała zmartwych dzieci położyć. To jest właśnie wolność w tym wydaniu, które dzisiaj w świecie widzimy. Mi wszystko wolno. Nie, nie wolno. Nie wolno mi wchodzić na teren twojej wolności. I o tym będzie, o tych fundamentach, o zrozumieniu siebie, o najgłębszym sensie swojego życia. Tak, będziemy w czasie tych naszych rozważań rekolekcyjnych mówić. Dlatego proszę o modlitwę za mnie, za tych wszystkich, którzy słuchają. Niech aniołowie zaniosą błogosławieństwo do waszych domów. Niech ono was chroni i strzeże. Niech właśnie tam dokonują się cuda. Niech otwierają się serca. Dlatego prośmy o to wszystko. A na ten czas refleksji i zatrzymania niech Bóg nam błogosławi. Amen.